Podzielę się dzisiaj z wami kilkoma takimi myślami i też słowem, cytatami na temat jedności. To jest ważny temat. Kiedy ostatnio byłem na posłudze w pewnym kościele w Polsce, nie byłem tam kilka miesięcy, chyba po 4 miesiącach tam przyjechałem, czy po 5 nawet, już nie pamiętam. I kiedy byłem, zaczęło się to nabożeństwo, zaczęło się uwielbienie. Ja staram się zawsze rozpoznać pewną atmosferę, która panuje w danym czasie, w danym miejscu, w kościele. Nieraz mi się pastorzy pytają, czy coś odbieram i tak dalej. I troszeczkę znam ten kościół. I zauważyłem, że zmieniła się atmosfera tam. Było więcej jedności i takiej wolności w Duchu Świętym. I kiedy to uwielbienie się kończyło, w czasie tego uwielbienia, w sposób taki bardzo łatwy i przyjemny, przyszły słowa poznania odnośnie chorób pewnych ludzi. I to na sam koniec się modliłem o to. I też zobaczyłem, że kiedy pastor mi powiedział, i to było w czasie też tego nabożeństwa widoczne, kiedy oni się modlili o przyszłość, za Kościół i tak dalej, Bóg do nich mówił, że potrzebują pokuty i nawrócenia z pewnych rzeczy. I oni tak trwali w tym już od jakiegoś czasu, poświęcają też czas na to, żeby pomóc ludziom, którzy mają problemy w swoim osobistym życiu. I potem żeśmy troszeczkę rozmawiali przy obiedzie i powiedziałem mi, że atmosfera się zmieniła. Widzę większą jedność. I tak zacząłem się zastanawiać nad tym. Myślę, że warto sobie przypomnieć pewne rzeczy, może uzmysłowić sobie, jak to jest ważne. Jak to jest ważne. Kiedy Paweł pisał list do kościoła w Efezie, on napisał tam bardzo ważną rzecz, to jest 1 rozdział. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Wiecie, kiedy my, gdybyśmy tak zaczęli rozważać to godzinami, ten fragment, wierzę, że Duch Święty przynosi pewne objawienie do serca. To jest pragnienie Boga Ojca. Pragnienie Boga Ojca. Kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu rozmawiał z uczniami, powiedział do nich tak ważne słowa: dana mi jest wszelka władza dzisiaj na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie uczniami całe narody. Uczcie ich tego, co żeście otrzymali ode mnie. I tak potem powstał pierwszy Kościół, kiedy Duch Święty został wylany. I trochę nie potrzebujemy sobie uzmysłowić, że z perspektywy nieba głowa siedzi po prawicy Boga Ojca, to jest Jezus Chrystus, amen. Jego ciało jest na ziemi. Ciało składa się z bardzo wielu członków rozrzuconych po całej ziemi, amen. I to ciało, ono powinno manifestować Chrystusa na ziemi. Powinno manifestować Jego naturę, Jego łaskę, Jego miłosierdzie, Jego moc. Poprzez Niego powinno manifestować Boże Królestwo, które powinno się poszerzać, też nawet w znakach i cudach. Oczywiście to ciało składa się z lokalnych wspólnot, zborów. 1 Koryntian 12, 12 mówi tak, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Każdy z nas tutaj jest inny. Kto wchodzi do ciała Chrystusa? Ten, kto się narodził z Boga. Kto wszedł w przymierze z Bogiem. Kto został przekonany o grzechu, że bez Chrystusa jest zgubioną osobą na wieki. To doprowadza do tego, że człowiek zaczyna pokutować przed Panem i przeprasza Go, że chodził własnymi drogami. Przyjmuje dar zbawienia. I Duch Święty prowadza taką osobę do ciała, łączy to w ciało. Ciało z wielu członków. Pamiętacie, kiedyś się dzieliłem tutaj z wami? Kiedyś prosiliśmy jako pastorzy w Polsce, prosiliśmy Johna Paula, żeby przyniósł nam słowo od Pana odnośnie Kościoła w Polsce. I on wtedy przyjechał z tym i powiedział dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, powiedział tak, Kościół rozwodnił Słowo Boga i musi do tego wrócić. On to mówił tylko do pastorów, bo to w końcu oni są odpowiedzialni. Powiedział, Kościół rozwodnił to. A to oznacza, że gdzieś rozwodnił to w taki sposób, wiecie tak, Słowo Boga jest niezmienne, zgadzacie się? To jest Słowo Boga. I my nie możemy tego rozwadniać po prostu tak, jak nam się to podoba. Dlatego, że ono wtedy traci swoją moc do wypełnienia się. Drugą rzeczą, którą powiedział, właściwie trzy rzeczy powiedział, głód Boga wtedy w Polsce powiedział tak, jest niższy niż był poprzednio. I powiedział trzecią rzecz, to słowo, Efezjan 4:4. To przyszło w taki bardzo ponadnaturalny sposób do niego. Przeczytamy to od czwarty rozdział, od pierwszego, żebyśmy złapali kontekst. List do Efezjan. Paweł pisze do Kościoła i mówi tak, napominam was. Zwróćcie uwagę na słowa. On pisze, napominam was. Jeśli on używa takie słowa, mówi napominam, to znaczy, że rzeczywistość jest inna niż to, co Bóg chce, żeby była. Dlatego mówi napominam was. Więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I potem mówi właśnie o tym, z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedność duchowa zawsze przynosi pokój z nieba. Zawsze tak jest. I potem mówi tak, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jedno ciało, jeden duch. Biorę na przykład Polskę. W Polsce jest bardzo wiele różnych denominacji chrześcijańskich. Ja wierzę, że we wszystkich są ludzie, którzy kochają Jezusa. Bo to, czy ktoś naprawdę należy do ciała Chrystusa, to tylko Jezus wie. Tego się nie da po prostu oszukać przed Nim. Amen? To nawet Paweł mówił, pisał do Tymoteusza. To jest rozpoznawalne. To jest rozpoznawalne. Po czym? Że Duch Święty panuje i króluje w sercu człowieka i łączy go z głową. I to jest coś rozpoznawalnego gdzieś w naszym wnętrzu, w naszym jestestwie. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. Ja nie wierzę w chrześcijaństwo bez Ducha Świętego. Takie coś nie istnieje, bo Kościół powstał, kiedy Duch Święty przyszedł. I on ciągle jest na ziemi. Jedno ciało, jeden duch. To też mówi nam, kochani, że nie możemy osądzać i krytykować nikogo, żadnego wyznania chrześcijańskiego. Bo jeśli ktokolwiek źle myśli o innym, to staje w miejscu sędziego, więc jakim sądem sądzi, takim będzie osądzony kiedyś przez Jezusa. To jest bardzo ważna prawda. Nie my jesteśmy sędziami. Kiedyś pewien pastor, którego żeśmy z żoną zaprosili z innego miasta, przyjechał tutaj do nas na ten, załatwiliśmy mu hotel, poszliśmy do restauracji i on wymienił po nazwisku jednego Bożego męża na świecie i zapytał się mnie, co ja o nim sądzę. Ja powiedziałam, ja nie mam prawa go osądzać, to nie jest mój sługa. On służy temu samemu Panu, co ja i co ty wierzysz, że też służysz. Ja nie mam prawa tego robić. To Jezus jest sędzią. Dlatego musimy, kochani, bardzo uważać, co myślimy i co wypowiadamy przez nasze usta wobec innych wierzących. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo przez to niszczymy jedność w Kościele, duchową jedność. Powołani jesteście do jednej nadziei. Do jakiej nadziei? Nadzieja dotyczy naszej przyszłości. I naszą nadzieją jest to, że spędzimy wieczność z Bogiem. Amen? Ale coś wam powiem. Dopóki tam nie będziesz, to z drżeniem swoje zbawienie sprawuj tu, bo możesz to stracić, bo jeszcze tam nie jesteś. Bo jeszcze tam nie jesteś. To dlatego słowo nas naucza. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I to my mamy czynić. Mamy do tego dostępną łaskę z nieba, ale to jest nasza odpowiedzialność. Więc dopóki tam nie przejdziemy, to nie możesz powiedzieć, na pewno tam będę. Powiem wam, takie myślenie, ja wierzę, że to ma dobre chęci, ale często to jest pycha duchowa, bo to nie od ciebie zależy. To tylko dzięki Bożej łasce możesz tam dojść, bo zbawienie jest z łaski. Więc nigdy nie możesz być pewny, dopóki nie przekroczysz tej granicy i nie spotkasz się z Panem. O co Jezus się modlił? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. To znany fragment, ale chcę coś pokazać. 17 rozdział. Ewangelia Jana. Wiecie, zawsze na koniec, kiedy ważna osoba odchodzi, to zawsze stara się najważniejsze rzeczy przekazać. Amen. W tej modlitwie przeczytamy od 20 wiersza, żeby nie przedłużać. Jezus modli się tak, że mówi, nie modlę się tylko, Ojcze, nie modlę się tylko za moich uczniów, których mi dałeś. Nie tylko za nimi proszę, ale też za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli. Co jest wolą Boga Ojca? Jezus to wyraził też w modlitwie. On znał serce Ojca i znał Jego wolę, bo był z Nim jedno. I On wiedział, że pragnieniem Boga Ojca, Jego wolą jest, żeby każde Boże dziecko, kto się narodzi z Boga, miał taką jedność z Synem, z Jezusem, jaką Jezus miał z Ojcem. Pomyśl teraz przez chwilę. O taką jedność Jezus się modlił, bo to było wolą Ojca. Dlaczego to tak ważne jest? Aby świat uwierzył. Coś wam powiem. Ci, którzy chodzą z Bogiem, ci, którzy rzeczywiście kochają Jezusa i Duch Święty, i chodzą w Duchu Świętym, oni mają wpływ na ten świat. Inni nie. Dla innych ten świat ma wpływ na wierzących. I tacy wierzący bardzo często walczą o przetrwanie. Ale ta jedność, aby wszyscy byli jedno, wszyscy, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Można by sobie zadać pytanie, jak do tego dojść? Dalej Jezus mówi tak, ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Jezus mówi, dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś. Obecność Boga Ojca spoczywała w ewidentny sposób na Jezusie. Amen. Namaszczenie, Duch Święty. On emanował tym, gdziekolwiek był. To z Niego emanowało nieraz bez słów. Dlaczego? Bo Bóg Ojciec w Nim mieszkał poprzez Ducha Świętego. Wiecie, Duch oddziaływuje na drugiego Ducha. Jeśli to jest Święty Duch, to On zawsze będzie emanował i będzie dotykał, będzie konfrontował pewne rzeczy. Zawsze tak jest. Wiecie, co konfrontuje? Wszystko to, co nie jest z Boga. To nie jest oskarżające, tylko konfrontujące. I ta konfrontacja, wiecie, czego dotyka? Co pobudza? Sumienie człowieka. Ale jeśli taka osoba ma zatwardziałe serce, a zatwardziałość przychodzi przez oszustwo grzechu, jest napisane, to wtedy to sumienie jest jakby ściśnięte i ona nie przyjmuje tego i odrzuca to wszystko. I to wtedy jest bardzo niebezpieczna droga już dla tego człowieka. Ja wierzę w miłosierdzie Boże, wierzę w owoc modlitwy wstawienniczej, też za takich ludzi. Dałem im chwałę. Pamiętacie, Jezus przed swoim odejściem tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Pewnie zrobi tak. I Duch Święty dotknął się ich. Kiedyś w posłudze Duch Święty mnie tak poprowadził dla osoby. Mąż stał za tą kobietą. To było na takim seminarium, chyba to były 3-dniowe w tym w Częstochowie, tak, Monika? Tak. I ona potem składała świadectwo. Ja ją wziąłem tak za końce palców i tchnąłem na nią. Powiedział, tchnienie Boga. I ona upadła jak w zwolnionym tempie. Zrobiłem to 3 razy i poszedłem dalej. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem, ale zrobiłem. Ja się nie zastanawiałem, wiedziałem, że to Pan robi. Poddałem się Jemu. I potem ona złożyła świadectwo na następny dzień i powiedziała taką rzecz. Nigdy nie doświadczyłam takiej miłości Boga i takiego dotyku jak wtedy. A więc Duch Święty dotknął się ją, uwolnił ją z odrzucenia. Dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Chwała, co to jest chwała? To jest Boża obecność. Nieraz manifestująca się w sposób nadprzyrodzony, nieraz spektakularny. To jest Boża obecność, która oni odczuwali, bo Jezus im powiedział, wy Go znacie, Duchu Świętym, bo przebywa wśród was. Więc oni mieli doświadczenie, że z Jezusa emanowało to. To ich dotykało. I Jezus powiedział, moją chwałę dałem im. Widzicie, do czego zmierzam? Nie ma jedności bez Ducha Świętego. To nie istnieje. To Duch Święty łączy członki w ciało. Pomimo różnorodności, to Duch Święty może sprawić nawet to, że zupełnie różni ludzie będą mieli jednomyślność w Duchu Świętym. Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. A więc celem takiej jedności, celem każdego wierzącego jest taka jedność z Jezusem, jaką Jezus miał z Bogiem Ojcem. Jezus właśnie podarował w tym celu chwałę, czyli Bożą obecność, czyli obecność Ducha Świętego. Więc kochani, bez realnej obecności Ducha Świętego w życiu wierzącego jest niemożliwe, aby mieć duchową jedność z Jezusem i z Bogiem Ojcem. To jest niemożliwe, bo to Duch Święty objawia Jezusa, manifestuje Jezusa żywego gdzieś tam w naszym wnętrzu. Nieraz zaprowadzi cię do Ojca i przedstawi cię Ojcu i będziesz mieć doświadczenie Ojca i Jego miłości. To nie będzie wiedza intelektualna, to będzie coś osobistego. Ale tylko Jezus to może zrobić. Wiecie kiedy? Kiedy rozpozna, że jesteś Jego bratem i siostrą, a to znaczy, że przyjąłeś Go jako Pana życia, że poddałeś się całkowicie pod Jego wolę, bo On jest Panem. Bo to, że Jezus jest Panem, powiem wam, całe piekło wie. I co z tego? Kiedy Jezus może stać się Panem dla człowieka? On się staje Panem dla tego, kto w świadomy sposób pozwolił się ukrzyżować. Tylko dla tej osoby staje się Panem. Po co jest chrzest? To jest manifestacja tego, co się dokonało. Manifestacja dla świata widzialnego i niewidzialnego. Umieram wraz z Chrystusem i powstaję do nowego życia w posłuszeństwie Chrystusowi, a więc nie żyję już ja. Stary człowiek umarł i został pogrzebany. Wtedy łaska z nieba przychodzi i pomaga żyć tym życiem. Jakim życiem? Życiem w Duchu Świętym, w połączeniu z Jezusem, z Jego wolą. Zobaczmy, jak to było w pierwszym kościele. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Może zanim przejdziemy do tego fragmentu. Jezus mówi do 500 uczniów swoich, daje im obietnicę i powiedział: oczekujcie obietnicy, którą wam dałem. Jakiej? Ducha Świętego. 120 osób zgromadziło się z 500. Tylko ci mieli pragnienie. Oni się zgromadzili i jest napisane, wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. To trwało 10 dni. Czy oni wtedy wychodzili gdzieś? Nie wiem, tu nie jest opisane to. Tu jest napisane, że tych 120 osób zdecydowało się z tych 500, że będą trwać i będą oczekiwać na wypełnienie obietnicy, którą Jezus im dał przed odejściem. Oni nie wiedzieli, kochani, kiedy to się stanie. Oni nie wiedzieli, jak długo muszą modlić się i czekać. Oni nie czekali biernie. Nie wierzę w to. Oni mieli słowo od Pana. I oni wiedzieli, jak Jezus poruszał się, kto go prowadził, to Duch Święty. Oni mieli głód tego samego. Oni nie chcieli, oni pragnęli. A więc poświęcili się dla tego. Widzicie, oni musieli się oddzielić od środowiska, w którym żyli, od tego wszystkiego, co ich ograniczało. Zabierało im czas. Wiecie dlaczego? Może niektórzy sobie musieli kosztem urlopu to wziąć. Dzisiaj to byłoby kosztem urlopu dla ludzi pracujących. Ale coś wam powiem. Jeśli ktoś jest głodny Boga, to poświęci cały urlop, nie tylko kilka dni. Oni czekali w modlitwie i byli jednomyślni. Posłuchajcie mnie. Jest zgromadzenie 120 ludzi. Ja wierzę, że ta jednomyślność jest bardzo łatwa w pierwszych dniach. Ale potem każdy ma swoje. Każdy ma swój plan. Każdy ma swój pomysł. I chcę, żeby za tym pomysłem wszyscy poszli. Ale tam byli apostołowie, byli uczniowie pańscy w tym zgromadzeniu. Po 10 dniach, wiecie, żeby trwać jednomyślnie, takie grono ludzi, to coś wam powiem, oni musieli mieć pokorę w sercu, uniżenie i poddanie. Inaczej, znając ludzką naturę, byłoby to niemożliwe. Podzielę się z wami czymś. Przeczytałem ostatnio, pewien Boży mąż powiedział taką prawdę. To nie owce są po to, żeby prowadzić pasterzy. To pasterze są po to, żeby prowadzić owce. Bo jeśli pasterz będzie prowadzony przez owce, to prędzej czy później wejdzie w bagno, które te owce zrobią. To nie Bóg tak zarządził, że owce mają prowadzić pasterzy. Odwrotnie. To Bóg wybrał pasterzy, żeby prowadzili owce. Coś wam powiem. Gdybym ja się pod to poddał, tego kościoła by nie było. Myślicie, że nie doświadczyliśmy tego? Powiem wam wiele razy. Nawet ci, na których bardzo liczyliśmy, nawet do widzenia nie powiedzieli. Bo ja na pewne rzeczy powiedziałam nie. Kochani, my potrzebujemy coś zrozumieć. Trwali jednomyślnie, aż przyszło. Wiecie, przebudzenie na Azusa Street, wiecie jak przyszło? Że grono młodych ludzi, czytając to, oni wiedzieli, im czegoś brakuje. Wiecie, czego im brakowało? Ducha Świętego. I oni się zebrali i powiedzieli tak, będziemy się modlić. I modlili się dotąd, aż Duch Święty na nich stąpił i zaczęło się. Bez Ducha Świętego Kościół ma dobre pomysły, ma dobre plany. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. I przeczytamy od 42 wiersz, od 42. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. I 46 mówi tak. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmując pokarm z weselem w prostocie serca. chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, przyprowadzał. Trwali w nauce apostolskiej. Zauważcie, że oni słuchali tych, którzy byli z Jezusem przez 3 lata. Dlaczego? Bo Jezus ich wybrał. To nie oni wybrali Jezusa, to Jezus wybrał ich. Po nocnej modlitwie, a On czynił tylko to, co wiedział, że Ojciec chce. Więc tak naprawdę to Bóg Ojciec zdecydował o tych ludziach. Jezus to odebrał, więc ich wybrał. I oni poszli za Nim. I nawet żeby się miało wypełnić prorocze słowo, które było wypowiedziane kilka wieków wcześniej, że pomiędzy nimi będzie też zdrajca. Czy myślicie, że Jezus nie wiedział, kto to jest? Jezus spojrzał na człowieka i wiedział wszystko o nim. Amen. On miał taką duchową wrażliwość i takie wejrzenie. Dlaczego? Bo on był jedno z Ojcem. Był całkowicie Jemu oddany i poddany. Trwali w nauce apostołów. Wiecie, żeby trwać w jakiejś nauce, trzeba mieć w sobie pewną pokorę i uniżenie, bojaźń Bożą, szacunek dla apostołów, którzy oni reprezentowali Jezusa tak naprawdę. Słowo trwali to nie oznacza, o, to jest za trudne, muszę sobie znaleźć inne miejsce. Tam, gdzie będzie ucho moje łechtane, to będzie łatwiej, przyjemniejsze dla mnie. Oni trwali. Wiecie, dlaczego trwali? Bo Duch Święty ich zjednoczył. Bo oni mieli świadectwo Ducha w sobie, że to, co nauczali apostołowie, było od Jezusa, było z nieba. I dlatego trwali. Oni potrafili to rozpoznać. Wiecie dlaczego? Bo przyjęli Ducha Świętego i starali się. Oni na początku, kochani, mieli tylko stare przymierze spisane, ale mieli Ducha Świętego, autora całej Biblii. Więc oni rozpoznali, czy coś jest od Boga, czy nie. I trwali. Trwali we wspólnocie. To słowo trwali, kiedy myślę o tym, musieli mieć jedność w sobie i tą jedność Duch Święty im dał. To Duch Święty łączy serca. Wiecie z kim? Z Jezusem, z Jego wolą. To Duch Święty to robi. Jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Jednomyślnie, czyli mieli taką samą myśl. Tam, gdzie Duch Święty prowadzi osobę, tam zawsze będzie jednomyślność. Wiecie dlaczego? Bo Duch Święty nie jest tak, że jednemu da to, drugiemu tamto. Nie, Duch Święty mówi do mnie to, a do mnie Duch Święty mówi to. To nie jest od Boga coś takiego. Wiecie dlaczego? Bo w tym nie ma duchowej jedności. Więc któraś z osób się myli. Albo dwie. Kiedy ten Kościół powstawał i myśmy mieli spotkania modlitewne z taką grupą ludzi, którzy u nas było. Coś wam powiem. Ja się modliłem o przyszłość tego miejsca. Przychodzili ludzie i mówili, w tym kierunku mamy iść. A inni mówili, nie, w tym. To możecie sobie pomyśleć tak. Ja miałem rozdwojenie. Pomyślałem tak, ktoś tutaj się myli. Mówię tak, albo oni mają wszyscy rację, a ja nie mam, albo jest odwrotnie. I musiałam zaufać, że słyszę Boga. Dlatego, że On powołał to miejsce. I dlatego na pewne rzeczy się nie zgodziłem. I wtedy ci ludzie odeszli. Jedna z takich osób powiedziała do mnie wprost, obdarowana proroczo. Bóg mówi, że masz rozpuścić tych ludzi. A to była osoba, której bardzo ufałem. Pomyślcie przez chwilę. Coś wam powiem. Diabeł jest subtelny. On jest bardzo mądry i bardzo subtelny. Dla niego ktoś, kto nie jest ugruntowany w słowie, nie słyszy swojego pana i pasterza, jest bardzo podatny na zwiedzenie i na zwodzenie, a nawet na zwiedzenie. Jest bardzo podatny. Jednomyślnie uczęszczali. Tutaj jest napisane też. Przyjmowali pokarm, czyli byli razem. I kiedy oni się spotykali, to powiem wam, ja nie wierzę, że oni tylko spotykali się, żeby mieć tylko społeczność. Ja wierzę, że oni się modlili o pewne rzeczy. Że oni spotykali się też na modlitwie. Oni spotykali się, dzielili się na pewno świadectwami ze swojego życia, jak ich Duch Święty prowadził, czego doświadczali z Panem. A to zawsze, świadectwa zawsze budują. Świadectwa sprawiają, że to budowanie łączy ludzi, bo ktoś, kto nie ma, jest zachęcony przez świadectwa, że ja też mogę mieć swoje świadectwo osobiste. Więc taka osoba bardziej angażuje się w szukanie Pana, Jego woli dla swojego życia. Cieszyli się. Coś wam powiem. Bez duchowej jedności to jest niemożliwe. 4 rozdział Dziejów Apostolskich. Pamiętacie tu historię? Przyszły prześladowania za to, że Piotr i Jan, Pan ich użył i uczynili cud. Zaczęły się prześladowania od religijnych przywódców. Co oni zrobili? Oni nie uciekli przed prześladowaniach. Nieraz są próby prześladowania, przechodzimy przez jakieś doświadczenia życiowe. Wiecie, co wtedy diabeł robi? Samotność bierze człowieka, oddziela go od społeczności wierzących. I kiedy to mu się uda, to coś wam powiem, to chwycił tą owcę. I tu jest na pewno potrzebna walka o to jakieś wstawiennictwo. Ale oni tak nie robili. Tam jest napisane, przyszli do swoich. Do kogo przyszli? Do swoich. Wiecie, co to znaczy? Oni mieli duchową jedność z sobą. Przyszli do swoich, nie do obcych, do swoich. I co razem zrobili? Podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Jednomyślnie. Oni nie mówili, słuchaj, a może zrobimy to, może zrobimy tamto, a może to. Oni wiedzieli, że Bóg jest rozwiązaniem. Wiecie dlaczego? Bo oni chodzili w Duchu Świętym. I dlatego zwracali się tylko do Boga ze wszystkim. I razem w jedności zaczęli wołać. Nie, Panie, ochroń nas. Wręcz przeciwnie, daj nam odwagę, abyśmy nie zaprzestali. Czego? Głosić Ewangelii. Jaka była odpowiedź z nieba? Świeże napełnienie Duchem Świętym i Duchem Odwagi. Ale podnieśli jednomyślnie głos do Boga. To nie były ciche modlitewki. To było jedno wołanie do Boga, do ich Boga. Nie do cudzego Boga, do ich Boga. To był ich Bóg. I oni wiedzieli, że jest wszechmogący. Trzydziesty drugi wiersz mówi tak. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Jedno serce. Pomyślcie w sobie, nie tylko jedno serce, jedna dusza. Co to jest dusza? To jest sfera emocji, sfera myśli, sfera woli, tak? Pomimo tej różnorodności, oni byli sercem połączeni z sobą. Kto to zrobił? Duch Święty. Było jedno serce. Oni zgromadzili się razem na modlitwę, żyli w duchowej jedności. Zobaczmy, co Paweł mówi, jak pisał do kościołów. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 15 rozdział. Piąty i szósty wiersz. Może przeczytajmy od pierwszego, bo to jest ważne. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Co to znaczy wziąć ułomność słabszego? Ja wierzę, że to jest kwestia współczucia i modlitwy i wstawiennictwa za tą osobę. Jeśli możesz w jakiś sposób jej pomóc, to powinieneś to zrobić. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru. Czyli ja muszę żyć w taki sposób, tak funkcjonować, żeby ludzie patrząc na moje życie byli zbudowani, a nie zgorszeni. Coś wam powiem. Nieraz ludzie z tego świata żyją bardziej moralnym życiem niż chrześcijanie. To jest smutna prawda. To jest bardzo smutna prawda. To się płakać chce. Bo ja nie wierzę w takie chrześcijaństwo. Dla mnie słowo chrześcijanin oznacza podobny do Chrystusa. Czytamy dalej. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Czwarty wiersz. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Pisma są pociechą w trudnych momentach życia. Wiecie, co diabeł robi? Oddziela cię od słowa. Kiedy popatrzysz na życie Dawida, kiedy były trudne chwile, wiecie, co on robił? Modlitwa, 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 modlitwa. Szukał Boga. On nie szukał pomocy u ludzi, bo wiedział, że tam nie znajdzie tego. Bo nieraz wszyscy byli przeciwko niemu. Nawet jego syn nastawał na jego życie. To jest koszmarne, powiem wam. Własny syn nastaje na życie ojca. A przecież był królem. Ale zawsze szukał pomocy i prowadzenia u Boga. Nie był doskonałym człowiekiem. Kiedy zgrzeszył, wołał do Boga: Panie, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Płakał przed Bogiem. To była prawdziwa pokuta, która sięgnęła serca i Bóg przywrócił mu to. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa. Więc o to też trzeba się modlić, że jeśli ja nie jestem w jedności z bratem i z siostrą, to muszę się modlić, mój Panie, może gdzieś problem jest we mnie. Pokaż mi to. Bo nie chcę być tym, który przynosi podział. Bo to tak, jakbym dzielił ciało Chrystusa. Coś wam powiem, diabeł tylko czeka na to. To prędzej czy później będzie osądzone oczywiście. To nie, ludzie nieraz myślą, że jak nic się od razu nie dzieje, to Bóg to toleruje, bo jest łaskawy i miłosierny. Nieprawda. Sąd jest oddalony tylko w czasie. A on i tak będzie. To też naucza słowo. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jednomyślnie, jednymi usty. Wiecie, kiedy Kościół w jedności się gromadzi i zaczyna jednomyślnie w jedności wielbić Boga, to coś wam powiem, On zawsze przyjdzie. A kiedy On przyjdzie, to Jego Królestwo zacznie się manifestować. Bo Jego Królestwo zamanifestuje się tylko w Jego obecności. Tam, gdzie nie będzie Jego obecności, tam nie będzie manifestacji Królestwa. A Jego Królestwo ma moc zaspokoić wszelką potrzebę Jego ludu. Nawet jeśli jest potrzebny spektakularny cud, to cóż to jest dla Boga? Pstryk jest. Coś wam powiem. Jeśli tego nie ma, jeśli tego nie widzisz, to zastanów się, dlaczego. Jeśli zaczniesz chodzić z Bogiem w Duchu Świętym, zaczniesz widzieć te rzeczy. Zaczniesz je widzieć w swoim życiu. Pierwszy Koryntian 1:10. Paweł pisze do kościoła w Koryncie. Wiecie, to był Korynt, miasto Korynt. Wiecie, co tam było, tak? Więc te rzeczy, ludzie się nawracali i te rzeczy wnieśli do kościoła. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Wiecie, dlaczego Paweł to pisał? A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. I potem mówi, czy Chrystus jest podzielony? Nie. Coś wam powiem. Powinniśmy mieć mądrość w czerpaniu od innych Bożych mężów. Ale powinniśmy to sprawdzać, czy to jest zgodne ze Słowem. Dzisiaj w internecie jest miks wszystkiego. I coś wam powiem. Nie wszystko jest zgodne z tym. Widzicie, to był problem już w pierwszym kościele. I Paweł mówi, proszę was, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów. Brak jednomyślności prowadzi do rozłamów, czyli do podziału. Wróg, który używa taką osobę, ona musi mieć świadomość, że ona rozdziela ciało Chrystusa. To jest poważna rzecz. Wiecie, od czego się zaczyna? Od plotek. Ktoś coś usłyszy, ktoś coś źle pomyśli i zaczyna. I zaczyna. Paweł mówi tak, on tego nie mówił w swoim własnym imieniu. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc Paweł mówi, ja nie proszę was w swoim własnym imieniu. Ja was proszę w imieniu Jezusa, naszego wspólnego Pana. Abyście byli jednomyślni. Aby nie było między wami rozłamów. Abyście byli zespoleni jednością myśli. jednością zdania, a więc to spaja w ciało. To jest nawoływanie Pawła do jedności, do jednomyślności, do jedności zdania. Jak to jest możliwe? Pewien Boży człowiek, który nie był Polakiem, ale służył w Polsce, powiedział tak. Słyszałem to z jego własnych ust. On był tym zadziwiony. On powiedział tak. Tam, gdzie jest dwóch Polaków, są trzy zdania. Powiem wam, to jest przekleństwo w narodzie i to jest grzech. Jak to jest możliwe? To jest możliwe, kochani, tylko dla pokornych, uniżonych, poddanych i oddanych Panu. Dla innych nie. 2 Koryntian 13 rozdział. I przeczytamy 11 wiersz. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, halleluja, doskonalcie się dobrze. Weźcie sobie napomnienia do serca. I znowu pisze, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. A więc jednomyślność, kochani, prowadzi do doświadczania Boga miłości i pokoju w sercu z Nim. Tam, gdzie jest brak jednomyślności, tam tego nie ma. List do Filipian 2:2. Będziemy powoli zaraz kończyć. List do Filipian. 2 rozdział. 2 wiersz. Dopełnijcie radości mojej. Bądźcie jednej myśli. Jak można być jednej myśli? Coś wam powiem. Jeśli Boże Słowo mówi bądźcie, to znaczy, że jest to możliwe. Dla tego świata jest to trudne do przyjęcia. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale jeśli Bóg mówi bądźcie, to znaczy, że jest to możliwe. Mając tę samą miłość. Zgodni, czyli zgodę. Ożywieni jednomyślnością. Powiem wam coś, co myśmy doświadczali w gronie starszych. Nieraz były takie sytuacje, że ja coś odbierałem, wierzyłem, że to Bóg. I kiedy się tym dzieliłem, kiedy widziałem, że nie za bardzo chwytają jeszcze, nigdy nie parłem do przodu. Ja powiedziałem na początku, ja nie chcę mieć klakierów. Czy rozumiecie, co to znaczy? Wiecie, kto to jest klakier? Tak. Bo powiedziałem, bo jeśli ja zbłądzę, to wszyscy zbłądzimy i Kościół po prostu będzie cierpiał przez to. Więc nie chcę tego. Nieraz odpuszczałem pewne rzeczy, a nieraz modliłem się i nieraz Bóg przekonywał i dochodziliśmy do tej jedności. Ożywienie przychodziło. Widzicie, jednomyślność przynosi ożywienie. Ona jednoczy i przynosi ożywienie. Przynosi życie, przynosi rozwój, przynosi wzrost. Jaka jest nauka płynąca tutaj ze słowa? Ta jedność, kochani, jednomyślność, ona jest możliwa, ale mówię tylko w Duchu Świętym. To Duch Święty poprzez Słowo Boga, posłuchajcie mnie uważnie, Duch Święty poprzez Słowo Boże zaprowadzi do duchowej jedności wszystkich tych, którzy szanują to Słowo jako Słowo Boga Ojca, szanują Jezusa, stają się wykonawcami Słowa, nie tylko słuchaczami. Ta jedność najpierw musi być jednością z Jezusem. To jest pierwszy etap. Jeśli ja mam jedność z Jezusem, moja żona ma jedność z Jezusem, to my będziemy mieli jedność w małżeństwie. To jest fundament. Najpierw jedność z Jezusem. Czyli ze Słowem, czyli życie według Słowa. Nie według moich własnych pomysłów i wyobrażeń, według Słowa. Jedność z Jego wolą, nie moją, z Jego wolą. I coś ci powiem, jeśli naprawdę kochasz Pana, to nieraz będziesz kilka razy dziennie umierał dla siebie, po to, żeby Jego wola się wypełniła. Dzisiaj ja już nie muszę codziennie kilka razy umierać, ale był taki czas, kiedy musiałem. Wiecie, dlaczego to robiłem? Bo chciałem być bliżej Jezusa. Chciałem mieć Jego życie. I można by sobie wydawać tak, swoje straciłem, nieprawda, zyskałem Jego, halleluja. I to jest cenniejsze ponad wszystko inne. I to jest skarb dzisiaj dla mnie, który strzegę za wszelką cenę. Jedność z Jezusem, z Jego Słowem, z Jego wolą, z Jego Świętym Duchem. Kochani, potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać tych, których Jezus postawił w naszym życiu w miejscu autorytetu. I coś wam powiem. Nie tylko w kościele, w rodzinie, w pracy, na uczelni, wszędzie, w państwie. Bo jeśli tego nie ma, to coś ci powiem. To znaczy, że chcesz być lepszy od Jezusa. Jezus poddał się Piłatowi. Piotr napisał list do kościoła i powiedział, macie szanować tych, którzy są u władzy, a ta władza go kazała go ukrzyżować. I powiedział, macie być poddani takiej władzy. Dzisiaj dla tego świata to jest nie do przyjęcia, prawda? Problem jest w tym, że dla wielu w kościołach jest to nie do przyjęcia. Wiecie dlaczego? Bo nie umarli. Nie ma doskonałej władzy. Więc potrzebujemy nauczyć się, kochani, też szanować tych i poddawać się tym, którzy nam służą w imieniu Jezusa, których Bóg postawił na naszej drodze życia. Kiedy to zrozumiemy i się temu poddamy, coś wam powiem. Pan da nam jedność. W naszych małżeństwach, rodzinach, w kościele. Tam, gdzie tej duchowej jedności jeszcze nie ma, wiecie, co jest potrzebne? Prawdziwa pokuta. To nie jest takie, no to Panie, ja Cię przepraszam. Coś wam powiem, to nie jest pokuta. Pokuta musi sięgnąć serca. Wiecie, dlaczego serca? Bo serce człowieka jest siedliskiem każdego jednego grzechu, małego, wszystko jest. Dla Boga nie ma małych i dużych. Każdy grzech oddziela tego. To serce jest siedliskiem grzechu, buntu, niezależności, nieposłuszeństwa, podziałów, samosprawiedliwości, wszelkiej pożądliwości. Wszelkiej nieczystości, gniewu, zazdrości, urazy, nieprzebaczenia. To wszystko mieszka w sercu. Więc wszystkie te rzeczy potrzebują wyjść na światło. Wiecie, co to znaczy? Nie wystarczy nieraz może w komorze przeprosić Pana. Nieraz to wystarczy. Ale jeśli grzech dotyczy ciała, to musi być, ciało powinno o to usłyszeć. Człowiek musi poprosić o przebaczenie. Mój grzech nie jest prywatną rzeczą dla mnie. Twój grzech nie jest twoją prywatną rzeczą w tym kościele, bo ono ma wpływ na całe ciało. Kiedy widzisz grzech brata, coś ci powiem, to cię dotyka. To cię boli. Cierpisz. Potrzebuje to zostać wyznane, aby przyszło przebaczenie, oczyszczenie. I na koniec psalm 133 i na tym skończę. Znany psalm, halleluja. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Olej. Wiesz, co to jest olej? Olej jest symbolem namaszczenia. Olej jest symbolem Ducha Świętego. A to znaczy społeczność z Duchem Świętym. Rosa. To jest, kochani, symbol życia, rozwoju, owocowania. Błogosławieństwo Pana. Życie na wieki wieczne, czyli zbawienie. Społeczność z żywym Bogiem, czyli życie Boga, życie wieczne. Coś ci powiem, to jest rozpoznawalne, albo to masz, albo tego nie masz. Świadectwo Ducha Świętego mówi ci, czy to masz, czy tego nie masz. Tu się nie trzeba domyślać, albo to masz, albo tego nie masz. Jeśli nie masz, to znaczy, że gdzieś zboczyłeś z drogi, zboczyłaś może, trzeba wrócić. Poproszę zespół. Będziemy się przez chwilę modlić. Kochani, duchowa jedność jest kluczem do błogosławieństwa Boga. To jest klucz. To jest klucz. Czy zawsze jest ona możliwa? Niestety nie. Ale to jest klucz. Graj po cichutku troszkę. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żeby Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, zbadał nasze serca w tym miejscu. Jak my dzisiaj funkcjonujemy. Jak ja funkcjonuję. Jeśli Pan wskaże coś ci palcem, to coś ci powiem. Podziękuj Mu za to. Bo to znaczy, że się troszczy o ciebie. Że pragnie zmiany. Że pragnie ci pomóc. Uwolnić cię z pewnego problemu może. Może jakiegoś grzechu. Może potrzebujesz pójść do kogoś i przeprosić kogoś za coś. Może potrzebujesz pojednania z kimś. Może potrzebujesz naprawić jakąś krzywdę. Coś wam powiem. Nieraz jedna mała, drobna rzecz powstrzyma Jego obecność dla ciebie. Powstrzyma Jego błogosławieństwo dla ciebie. To może być drobna rzecz, ale to jest coś, na co Pan będzie pokazywał ci. Duchu Święty, drogi Duchu Święty, Panie, zapraszamy Ciebie, zapraszam Ciebie tutaj. Panie, abyś się poruszał, Panie, abyś zbadał nasze serca. Panie, zbadał nasze myśli, motywacje, nasz język. Nasze uczynki, które, Panie, zasmucają Ciebie, czy zasmuciły Ciebie. Panie, powierzamy Ci siebie. Ojcze, modlę się, Panie, abyś położył, Panie, abyś przyłożył palec, Panie, do tego, co nie jest Tobie oddane i poddane. Panie, wierzę, że zrobisz to w sposób, Panie, łaskawy, miłosierny, ale jasny. Panie, Ty znasz każde serce, każde życie, każdą myśl, każde słowo, Panie, i każdy czyn. Przed Tobą się nigdy nic nie ukryje. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś Ty poprzez swego Ducha i poprzez Słowo zweryfikował, Panie, nasze życie. Zachęcam Was, żebyście poświęcili pewien czas na to, może przesłuchali sobie jeszcze raz, a może nawet dwa razy i rozważyli to przed Panem. To, kochani, to jest wszystko dla naszego dobra. Coś Wam powiem. Uważam, że kazania w Kościele, one powinny dotykać naszych sumień. Nie głaskać, ale dotykać naszych sumień, żebyśmy my odpowiedzieli na to we właściwy sposób przed Bogiem, dlatego że to nas prowadzi do błogosławieństwa. A myślę, że wszyscy chcemy doświadczać Bożej przychylności, Jego łaski, błogosławieństwa, odpowiedzi na nasze modlitwy.